Po bratersku. O powołaniu. A na audycję zapraszają
ojciec Tomasz Mordziałek
oraz ojciec Andrzej Grat.
Tomek by na pewno chciał powiedzieć, witamy Was kolejny raz.
Ale już rozpoczął tym ojciec Andrzej, więc witać się oczywiście jak najbardziej ponownie w naszej audycji po bratersku o powołaniu, będąc w radości okresu wielkanocnego cały czas.
Więc jak najbardziej Chrystus zmartwychwstał.
Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja.
Lub jak tak wczoraj Tomek przypomniał.
Poprzednim razem.
Tak, ostatnio Tomek przypomniał i dobrze zrobił. Tomek Mordziałek, ojciec Tomasz Mordziałek.
Ojciec Andrzej Grat.
Pamiętacie, w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że dobrze jest sięgać do Biblii. Mamy na to dowody w postaci wcześniejszych nagrań, że nam też się zdarza czasem, trzymając w rękach Biblię, sięgać do niej, aby Wam przybliżać pewne postacie, które dla nas też ciągle są ważne, choć my akurat już jesteśmy jakiś czas po tym momencie swojego życia, w jakim Wy się znajdujecie, a więc już rozpoznaliśmy swoje powołanie, to nie znaczy, że skończyła się przygoda w naszym życiu ze Słowem Bożym, bo do Biblii ciągle wracamy, a dziś chcemy Wam na podstawie Biblii przywołać też pewną postać, która może być pomocą w rozeznawaniu powołania, a jej historia jest też potwierdzeniem tego, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu.
A mamy na myśli pewnego dostojnika królewskiego, dokładniej królowej Kandaki, królowej Etiopii. Taża postać była eunuchem akurat. No tak zaznacza nam Pismo Święte. No, takie były realia.
Co zrobić?
Biedny człowiek, a może niektórzy powiedzą, że nie. W Dziejach Apostolskich. Który to jest rozdział?
8. Dzieje Apostolskie. To jest w ogóle fragment. Jesteśmy jakby, gdy popatrzymy takim w toku działalności apostolskiej Pawła, Piotra, Filipa, uczniów Piotra i Jana, a tuż przed nawróceniem Szawła. Tą historię też myślę dobrze znacie. To jak Szaweł doświadczył też miłosierdzia Bożego i tuż przed nawróceniem Szawła Dzieje Apostolskie przytaczają taką historię właśnie związaną z tym Etiopem, dworzaninem, w którego nawróceniu, bo to jest jakby sens przywołania tej historii w Dziejach Apostolskich, właśnie miał udział Filip. I co jest, nie będziemy czytali, sobie sięgnijcie, prosimy Was o to, 8 rozdział od 21 wiersza Dzieje Apostolskie, ale co jest ważne, to, że wpierw bardzo mocno się rzuca w oczy to, że Filip jest otwarty na to, co czyni Bóg w jego życiu, co finalnie doprowadza do nawrócenia tego dworzanina.
A dokładnie jest otwarty na natchnienia Boże, co jest... No, nie zawsze może to jest proste, bo trzeba by rozpoznać natchnienie, czy może mieć otwarte uszy serca na to, by to natchnienie można było usłyszeć, a już w ogóle być mu posłusznym, no to już jest kolejna gdzieś tam rzecz. I gdzieś z jednych komentarzy to ciekawe zauważyli, ja nawet o tym nie miałem pojęcia, no bo ilu było jeszcze apostołów, którzy mogli wyjść na drogę owemu eunuchowi, ale to Filip, który był w Samarii i miał do przebycia chyba około 60 km, musiał najdłuższą trasę uczynić po to tylko, aby tego jednego być dla tego jednego. Z jednej strony pytanie, jak tamci apostołowie byli otwarci na jakieś Boże wezwania, takie ewangelizacyjne, tak to określmy, czy innego pokazania, jak Bogu zależy ogólnie na człowieku, mimo wszystko, że jest w stanie ściągnąć kogoś.
Tak.
My po ludzku powiedzieliśmy, ale to jest logistycznie beznadziejne i w ogóle. Jednak pewna troska i tak dalej. Nie, to musisz być ty, idź tam, zobaczysz, będziesz potrzebny.
I Filip mógłby tak po ludzku kalkulować oczywiście, że no w Samarii wraz z Janem odnoszą pewne sukcesy apostolskie, głoszą do ludzi, do konkretnych, nagle ten anioł pański wyrywa go, mówi idź, Wstań i pójdź około południa, to już jest konkret, tak jak przy zwiastowaniu Matki Bożej, bardzo konkretnie, na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy i jest ona pusta. Więc zabiera go z takiego sukcesu ewangelizacyjnego po to, żeby poszedł i stał na drodze pustej. I to jest też niezwykłe dla nas, myślę też duszpasterze, taka podpowiedź czy ciągle przypomnienie, że czasami te nasze ludzkie kalkulacje zdawają się być, stać w sprzeczności z tym, czego czasami od nas oczekuje Pan Bóg, czy nam, czego nam Pan Bóg podpowiada. Ale zawsze w ekonomii zbawienia bardziej opłacalne, jeśli tak można powiedzieć, jest oczywiście posłuszeństwo Boże. Filip mógł zrobić po swojemu i pewnie o tym dworzaninie by nikt nie usłyszał, gdyby mógł nikt tego Izajasza, proroka, którego czytał, nie wyjaśnił, ale nie wiemy, jak się potoczyła i jego historia, co by było, ale jeśli Biblia zawiera taką historię, to nam też pokazuje to, co Tomek mówi, jak Bogu zależy na człowieku, ale też to, że warto być, choć nam się to w jakiś sposób nie kalkuluje, posłuszny natchnieniom, które daje nam Pan Bóg.
I tu dotykamy tego, co w sumie też po wcześniejszej audycji rozmawialiśmy, a mówiliśmy o Piśmie Świętym, w ogóle o czytaniu, tak? O sięganiu po Biblię. I to uczynił ów dworzanin. Czytał, był pobożny, był w Jerozolimie, złożył ofiarę Bogu Jedynemu, pragnął uwierzyć, sięgał po teksty, tylko ich nie rozumiał. Nie miał dostępu do licznych komentarzy, a może gdzieś inni nauczyciele niekoniecznie byli chętni czy gotowi, żeby, albo może nie miał odwagi, śmiałości do nich podejść, nie wiemy, żeby wyjaśnił mu fragmenty, które on gdzieś, po które sięgał. A skąd też Filip wiedział, że czytał akurat Izajasza? No, w tamtych czasach po prostu czytano na głos. Notabene to może czasami jest taka dobra wskazówka do tego też, jak czytać Pismo Święte, bo nie tylko ja widzę, patrzę, mówię, ale też i słyszę, co czytam, więc prawie że całym sobą tak nasiąkam słowem, ale to taki trąd.
Tak, a ja sobie też myślę o tym, że właśnie jak dobrą płaszczyzną porozumienia między ludźmi jest też Słowo Boże, Biblia. Bo Filip, czy ten dworzanin, jadąc, czytał głośno, nie rozumiał, a Filip, gdy podszedł do tego wozu, to on usłyszał, że tamten czyta. Więc początek dialogu jest taki, czy rozumiesz, co czytasz? Tam nie ma żadnych konwenansów, jakichś wstępów, zagadywania, podstępu. Po prostu konkretne pytanie, czy rozumiesz? Bazą do relacji między tymi dwoma mężczyznami jest Słowo Boże, które zaczyna Filip wyjaśniać temu dworzaninowi, co w konsekwencji skutkuje też po prostu chęcią przyjęcia chrztu.
Tak, i ta na pewno tutaj wychodząca śmiałość naszego bohatera, nie bał się zapytać. To też, co wychodziło w innych audycjach, po prostu, jeśli czegoś nie wiemy, czegoś nie rozumiemy, wiemy, że coś, tu mówimy w kontekście akurat może jego powołania, tego, co się w nas dzieje, ale nawet w kwestii Biblii, zapytać kogoś, kto może wiedzieć więcej z racji swojego
doświadczenia,
powołania też i nie tyle siły, co dojrzałości wiary nieraz, tak? Doświadczenia też życiowego, co da nam światło na zrozumienie Bożego Słowa i wtedy łatwiejsze przyswojenie je dla samego siebie, tak? Bo wtedy też może bardziej uderzyć.
Mamy prawo jako Etiop czegoś nie wiedzieć, mamy prawo czegoś nie rozumieć. Dotyczy to czytania Słowa Bożego, ale też i naszego życia, naszego powołania, naszej historii. Więc też miejmy, tak jak Etiop, odwagę zadawać pytania w trosce o siebie samego. Dla tego dworzanina ta sprawa wyjaśnienia proroctw Izajasza była ważna. To sprawiło mu jakąś radość, szczęście, jakąś satysfakcję, po które miał odwagę sięgnąć. Ale myślę, że dla wielu ludzi rozeznających swoje powołanie, Etiop, ten dworzanin może być też takim przykładem człowieka, który wykazuje, przykładem w tym, że on wykazuje pewną odwagę. Bo gdy usłyszał, gdy mu Filip wyjaśnił, gdy mu opowiedział, wychodząc od tego tekstu, dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, to gdy zrodziło się w sercu tego człowieka pragnienie przyjęcia chrztu, mówi, no tu jest woda, więc cóż stoi na przeszkodzie, abyś mnie ochrzcił. Więc nie tylko zatrzymał się na spełnieniu swojej potrzeby, ale gdy poszedł też krok dalej, czyli wszedł w konkret, przyjął chrzest, stał się chrześcijaninem, więc może też być właśnie pomocą w tym, że może też i dodać nam, rozeznającym powołanie, wam po prostu odwagi.
Tym bardziej było zaznaczone, jak Bóg troszczy się o każdego człowieka, tak posłał Filipa do tego jednego dworzanina, którego, jakie jest jego powołanie. No, jego powołanie po prostu jest też bycia chrześcijaninem i staje się może nie tyle apostołem, co głosicielem tejże nowiny, bo udaje się do Etiopii, udaje się z powrotem do swojej królowej i Etiopia, historycznie chyba później była jedna z tych też większych krajów starożytności, które przyjęły chrześcijaństwo. Więc nie wiemy później, co ten Etiop, jak działał na dworze królewskim, jakim stał się przykładem i świadectwem bycia uczniem Jezusa Chrystusa, czy przyjęcia później innych, nazwijmy to, grup ewangelizacyjnych, które może trafiły w tamte strony. On może był tym, który przygotował konkretną glebę na to, by ziarno Ewangelii tam rosło. No nie wiemy, tego Biblia nam nie podaje. Jednak miał konkretne zadanie i konkretną misję na pewno w tym wszystkim. Jedną z podstawowych, jeśli chodzi o powołanie, to przyjęcia zbawienia. I teraz Bóg na pewno, inaczej to myślałem, jeszcze raz, Bóg ofiarując nam powołanie, dając nam propozycję tej najlepszej drogi, też nie zostawia nas tym samym. Mówi, słuchaj, ja ci proponuję to, ale teraz spróbuj zobaczyć, co to jest, nie? Zgaduj zgadula, ja ci nie podpowiadam. Nie, stara się też nam pomóc to odkryć, zobaczyć, posyłając konkretnych ludzi, dając nam konkretne rzeczy, instrumenty, zapraszając, pociągając nas też przez dane natchnienia, na ile jesteśmy na nie też i otwarci, czy chcemy ich słuchać, ale to nie jest tak, że Bóg nas tym zostawia samego, tak? To nie. Warto o tym pamiętać. Jednocześnie być w tej myśli, że no, pewna pomoc może nam przemknąć koło nosa, bo jej niekoniecznie może jakoś wyglądamy, czy nie chcemy z niej skorzystać.
No głupi jest człowiek, który nie chce korzystać z pomocy. Skoro wiara jest łaską, to dając tą łaskę temu człowiekowi, dworzaninowi, Pan Bóg też dał mu ludzi, którzy mu pomogli też tą łaskę, aby ta łaska zaowocowała w ich życiu. Daje ludzi, którzy pomagają temu dworzaninowi zrozumieć i przyjąć chrzest. Powołanie też jest łaską. Więc Pan Bóg też cię w tym wszystkim nie zostawia. Owszem, zawsze decyzja, ponieważ jesteśmy ludźmi wolnymi, decyzja należy do nas. Ostatecznie my podejmujemy decyzję. Ale jeśli Pan Bóg kogoś obdarza łaską powołania zakonnego czy kapłańskiego, to też będzie dawał ludzi i sposobności, żeby człowiek rozeznał to i miał możliwość podjęcia wyboru. Dworzanin mógł powiedzieć, nie chcę, rozumiem, dziękuję, jadę dalej, nie? Natomiast skorzystał ze sposobności, jak mówi Słowo Boże, więc też chcieli, przyjacielu drogi, skorzystać ze sposobności, które nieustannie daje ci Pan Bóg w rozeznawaniu twojego powołania.
I na pewno tak jest, a nie wymawiając się, że jednak nie, czasami trzeba po prostu troszeczkę szerzej, oczy otwarte, a wszystko i tak w sumie zaczyna się, chociaż nawet w pełni niekoniecznie, od naszej bliskości z Chrystusem, bo czasami dla Chrystusa wystarczy lekko uchylone drzwi, ale faktycznie szczerze niekoniecznie otwarta na oścież brama, co nie zmienia faktu, że z niej też skorzysta. Ale czasami wystarczy niewiele, a on będzie zadziałał, bo jak mówi Pismo, Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się szczerze nawrócił i miał życie. W to wiele można włożyć, ale tak samo chce szczęścia i radości człowieka, chce, żeby się realizował w propozycji powołania, którą sam składa w ręce. Więc jeszcze raz powtarzając, Bóg nie zostawia nas tym samym.
Także po raz kolejny przypominamy odwagi. Zachęcamy, zajrzyjcie na stronę powołaniapaulinii.pl, tam informacje także o rekolekcjach, które jeszcze oczywiście przed nami do wakacji, kilka serii rekolekcji i na Jasnej Górze, i w Leśniowie, i informacje o paulińskich dniach młodych, także tam też możecie odnaleźć.
Zapraszamy i mam nadzieję, że słyszymy i widzimy się za tydzień.
Z Bogiem.
Edyta Stein mówiła, że powołanie nie znajduje się po prostu po zestawieniu i przeanalizowaniu różnych dróg. Powołanie jest odpowiedzią otrzymaną w modlitwie. Proszę więc, trwaj na modlitwie za siebie i za innych. A jeśli szukasz wsparcia, zajrzyj na powołaniapaulinii.pl i na nasze media społecznościowe.